Aby uświadomić Koryntianom, jak ważną cechą człowieka wierzącego jest szczodrość, apostoł Paweł daje im za przykład postawę wspólnot chrześcijańskich w Macedonii, które, chociaż same ubogie, zebrały obfity dar dla cierpiących skrajne ubóstwo braci z Jerozolimy. Apostoł pisze, jak czytamy od początku 8 rozdziału 2 listu do Koryntian: chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, jak wiele troski okazał Bóg wspólnotom wiernych w Macedonii, mimo ogromnych trudności, które musieli pokonać, i skrajnego ubóstwa, okazali wielką ofiarność, ciesząc się szczerze z tego, że mogli pomóc innym. Ubogie wspólnoty chrześcijańskie w Macedonii bardzo ofiarnie włączyły się w zbiórkę funduszy dla skrajnie ubogiego prazboru judeochrześcijańskiego w Jerozolimie. Chrześcijanie wywodzący się z pogan w ten sposób wyrazili swoją miłość do braci z Jerozolimy. Jak wiemy z lektury pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, tamtejsi chrześcijanie w Koryncie nie byli zbyt szczodrzy, nie włączyli się zbyt ofiarnie w akcję pomocy ubogim w Jerozolimie. Apostoł chce więc uświadomić im potrzebę i znaczenie szczodrości w życiu chrześcijanina i chce im wytłumaczyć, na czym polega chrześcijańska ofiarność, chrześcijańska szczodrość. Dzięki temu i my możemy poznać biblijne zasady szczodrości, które nigdzie nie są omówione tak szeroko, jak tutaj, w 8 i 9 rozdziale 2 listu do Koryntian. Możemy powiedzieć, że wszystko, co powinniśmy jako chrześcijanie wiedzieć na temat ofiarności, szczodrości, znajdujemy w nauczaniu apostoła Pawła w 8 i 9 rozdziale jego 2 listu do Koryntian. Te dwa rozdziały listu apostolskiego w sposób skondensowany i pełny mówią nam o biblijnej koncepcji ofiarności. Apostoł Paweł nie formułuje tu jakichś praw, przepisów, które by miały obowiązywać ludzi wierzących do składania odpowiednich ofiar, czy na przykład podatków. Ale apostoł zupełnie jasno definiuje generalne zasady, którymi chrześcijanie powinni się kierować w dysponowaniu swoimi przychodami i majątnościami. Wielu współczesnych chrześcijan praktykuje w swoim życiu odkładanie tak zwanej dziesięciny, czyli 10 części swoich przychodów, wzorując się na przepisie obowiązującym w prawie mojżeszowym. Ale to prawo nie obowiązuje nas dzisiaj tak jak Izraelitów, choć może być nam pomocne w regulowaniu spraw naszej ofiarności. Apostoł Paweł formułuje jednak inne, nowotestamentowe zasady szczodrości, zdumiewające, że w tym fragmencie jego listu, w którym pisze o potrzebie ofiarności, bardzo często, bo 10-krotnie, pojawia się słowo łaska i jest to kluczowe słowo tego fragmentu listu. Apostoł pisze o łasce dawania, o przywileju, jakim jest dla chrześcijanina okazywanie szczodrości. Przeczytaliśmy już 2 pierwsze wersety 8 rozdziału, w których apostoł Paweł dawał Koryntianom za przykład wspólnoty chrześcijańskie w Macedonii. Dalej pisze: w miarę swych możliwości, a nawet, co mogę zaświadczyć, ponad te możliwości, czynili to całkiem dobrowolnie i usilnie prosili, jak o łaskę, by mogli uczestniczyć w służbie pomocy dla braci z Jerozolimy. Apostoł podkreśla, że wspólnoty macedońskie uważały to za dowód Bożej łaski i za wielki przywilej, że mogą brać udział w służbie pomocy braciom z Jerozolimy. Ich ofiarność była tak wielka, że apostoł pisze, że wyrastała ona nawet ponad ich skromne możliwości. Sami, będąc ubogimi, zebrali obfity dar dla jeszcze uboższych. Paweł pisze dalej, że pragnie, by podobnej łaski dostąpili Koryntianie. Apostoł nazywa szczodrość łaską. Określa możliwość dawania jako przywilej. Przywilej dany chrześcijanom przez samego Boga. Szczodrość jest darem łaski Ducha Bożego. Ten, w kim zamieszkuje Chrystus, ten, kogo serce ulega stałej przemianie Ducha Bożego, jest człowiekiem, któremu dawanie sprawia radość i daje mu poczucie uczestniczenia w wielkiej Bożej sprawie. Ten dar Bożej łaski posiadali Macedończycy, Apostoł pragnie, by otrzymali go także Koryntianie, a my ze swojej strony powinniśmy przemyśleć szczerze kwestię naszego stosunku do sprawy szczodrości. Czy odbieramy każdą sposobność do obdarowywania innych jako przywilej? Czy doświadczamy tej prawdy, że szczodrość jest darem Bożej łaski? Bóg jest Bogiem łaski. Gdybyśmy próbowali jak najkrócej zdefiniować Bożą łaskę, moglibyśmy wyrazić to tak. Łaska Boga to Boża pasja, by dzielić się wszelkimi dobrami, które On, Stwórca, posiada. Gdy się zastanowimy, choć przez chwilę, musimy wyznać za Janem Kochanowskim, cokolwiek na tym świecie, to jest Boże Twoje. Wszystko, co istnieje, należy do Boga. Bóg daje nam ze swej łaski wiele wspaniałych dóbr, a najwspanialszym Jego darem, najwyższym dowodem Jego łaski jest to, że dał nam swojego Syna, że posłał do nas Jezusa. Bóg, Święty Pan, nie mógł nam tak po prostu przebaczyć naszych grzechów. Posłał więc swojego Syna, żeby zmarł za nasz grzech, żebyśmy mogli być zbawieni. Bóg tak umiłował świat, że posłał na świat swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest największy dowód Bożej miłości, Bożej łaski. Bóg jest Bogiem łaski, jest Bogiem dawania, Bogiem obdarowywania, Bogiem ofiarności i szczodrości, nie mającej żadnych granic. Dał nam nawet swego Syna. Chrześcijanie jako lud Boży powinni przejawiać podobną pasję jak ich Pan, pasję dawania, dzielenia się wszelkimi dobrami otrzymanymi od Boga. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie odczuwały takie pragnienie. Gdy apostoł Paweł przekazał im wieści o skrajnym ubóstwie braci w Jerozolimie, o grożącym im głodzie, wspólnoty chrześcijańskie, rozrzucone po terytorium ówczesnego Imperium Rzymskiego, zebrały obfitą kolektę, mimo że same znajdowały się w trudnej sytuacji. Pierwsi chrześcijanie obdarzali się wzajemnie miłością. Troszczyli się nie tylko o swoje potrzeby, ale i o potrzeby innych. Dzisiaj kościoły chrześcijańskie organizują określone akcje socjalne czy charytatywne, ale wydaje się, że zatraciły one pierwotny charakter szczodrego dawania, dawania z miłości. I ludzie, zamożniejsi niż kiedyś, dają najczęściej z tego, co im zbywa. Często wspólnoty chrześcijańskie zapominają o ubogich, których mogliby odnaleźć w swoim najbliższym otoczeniu, a nawet o tych członkach swojej własnej wspólnoty, którzy cierpią niedostatek i potrzebują pomocy. Bardzo często ci członkowie wspólnoty, którzy są w potrzebie, wstydzą się powiedzieć o swoim ubóstwie, żeby nie spotkać się z przykrościami i nie stać się tematem plotek. Słyszałem wypowiedź pewnego duszpasterza, który stwierdził, że nigdy nie wymienia przed swoją radą parafialną imion i nazwisk tych osób, o których wie, że cierpią ubóstwo. Organizuje dla nich pomoc anonimowo. Dlaczego? Bo nie chce, by stali się przedmiotem plotek i obmowy ze strony swoich współwyznawców. Tak zagubiliśmy dzisiaj w dużej mierze pierwotny sens chrześcijańskiej szczodrości. Nie doświadczamy jej jako łaski dawania. Nie przeżywamy radości dawania, którą chce nas obdarzyć sam Bóg. Powinniśmy się nad tym wszyscy głęboko zastanowić i modlić się o to, by Bóg nas przemienił, by dał nam ducha szczodrości, ducha łaski i miłości. I w tej dziedzinie Duch Chrystusowy pragnie nas prowadzić i błogosławić, uszczęśliwiać i obdarzać pasją dzielenia się z innymi, wszelkim dobrem, jakie sami otrzymujemy od Boga. W następnym 5 wierszu 8 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdziemy kolejne niezwykłe słowa apostoła. Ponad wszelkie oczekiwania ofiarowali oni samych siebie, przede wszystkim Panu, a także nam, zgodnie z wolą Boga. Paweł pisze, że chrześcijanie z Macedonii uczynili więcej niż mógłby oczekiwać, więcej niż się spodziewał. I pisze, przede wszystkim ofiarowali samych siebie Panu. To jest podstawa, to jest fundament. Po drugie, oddali się w służbę innym. Poświęcili swój czas i swoje skromne fundusze pomocy bliźnim. Apostoł Paweł pisze, że pomogli także jemu wspierając go zgodnie z wolą Boga w dziele głoszenia Ewangelii. Apostoł daje Macedończyków za przykład Koryntianom, którzy nie byli zbyt szczodrzy. Chrześcijanie z Macedonii natomiast byli tak ofiarni, że apostoł pisze, iż dawali ponad swoje możliwości. Byli w stanie w zdumiewającym stopniu wesprzeć apostoła w organizowaniu pomocy ubogim braciom z Jerozolimy. Nasza szczodrość nie zależy od zasobów materialnych, jakimi dysponujemy. Pamiętamy, jak Jezus przypatrywał się ludziom wrzucającym ofiary do skarbca w świątyni. Widział bogaczy, którzy wrzucali do skarbony duże sumy, a potem ubogą wdowę, która ofiarowała dwa małe miedziaki. Jezus powiedział, że ta uboga wdowa złożyła Bogu w ofierze więcej niż obi bogacze. I Jezus wyjaśnił uczniom, dlaczego tak uważa. W Ewangelii Łukasza znajdujemy takie słowa Jezusa. Zapewniam was, że ta biedna wdowa wrzuciła do skarbca więcej niż wszyscy inni. Bo oni oddawali część tego, co mieli w nadmiarze, a ona pomimo swej nędzy ofiarowała wszystko, co miała na życie. Możemy być pewni, że Jezus w ten sam sposób ocenia naszą ofiarność. Bóg wie nie tylko, jaką część swoich funduszy przeznaczamy na ofiarę, na pomoc innym, ale wie też, jaką część zachowujemy dla siebie. W pewnej parafii zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ubogich dzieci. W rozmowie z jednym z zamożniejszych parafian duchowny zapytał, ile pieniędzy zamierza pan ofiarować na ten cel? Człowiek ten po chwili namysłu odparł, mógłbym ofiarować na te dzieci 1 000 000 złotych i nie odczułbym tego. Wtedy ów duszpasterz zapytał, a czy nie mógłby pan ofiarować 3 000 000 i odczuć to? Właśnie na tym polega szczodrość, że odczuje się to, gdy przeznaczy się jakąś znaczącą część swoich funduszy na ofiarę. I tylko wtedy można przeżyć Boże błogosławieństwo, które Biblia określa tak. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Chrześcijanie z Macedonii oddali do dyspozycji Bogu wszystko, co mieli, a przede wszystkim samych siebie. I możemy powiedzieć stanowczo, że jeśli my sami nie powierzyliśmy się Bogu, Bóg nie zadowoli się żadnym darem, który jesteśmy gotowi Mu dać. Bóg nie chce jedynie jakiejś kwoty wrzuconej przez czyjąś dłoń do świątynnego skarbca. Bóg pragnie mieć do dyspozycji również tę dłoń i serce i umysł całego człowieka. Apostoł pisze, że wspólnoty chrześcijańskie z Macedonii przeżyły obfite Boże błogosławieństwo w efekcie swojej ofiarności i pragnie, by Koryntianie też takiego błogosławieństwa doświadczyli. W 6 wierszu 8 rozdziału 2 listu do Koryntian czytamy: dlatego prosiłem Tytusa, aby doprowadził do końca rozpoczętą wśród was dobroczynną działalność. Nasza gotowość do dzielenia się z innymi jest dobrym testem naszej chrześcijańskiej postawy. Ktoś powiedział, że dla naszego oddawania czci Bogu niezbędne są nam 3 księgi. Pierwszą z nich jest Biblia, drugą zbiór pieśni wielbiących Boga, a trzecią nasz notatnik, w którym zapisujemy swoje wydatki. Dawanie, składanie ofiar, dzielenie się z potrzebującymi jest ważną częścią oddawania przez nas chwały Bogu. Powinniśmy wszyscy modlić się, by Pan dał nam ducha szczodrości, ducha dawania, dzielenia się z innymi. Dopiero wtedy będziemy mogli w pełni przeżywać radość i błogosławieństwo kroczenia z Panem i oddawania Mu się do dyspozycji na każdy dzień. Apostoł Paweł pisze dalej. Czytam 7. A ponieważ pod każdym względem wyróżniacie się wiarą, głoszeniem słowa, wiedzą, wytrwałością i swoją miłością do mnie, to powinniście też wyróżniać się w tej dobroczynnej służbie. Koryntianie posiedli mocną wiarę, głoszą odważnie Boże Słowo, okazują miłość Pawłowi, a jednak czegoś im brak. Czego? Ducha dawania, szczodrości. Apostoł pisze dalej, to co mówię nie jest rozkazem. Chcę tylko sprawdzić, jak szczera jest wasza miłość w porównaniu z wytrwałością innych. Paweł pisze, że to, co mówi, nie jest rozkazem. Nie jest to także jakimś rytuałem czy prawem. Ofiarność chrześcijanina powinna wypływać z wewnętrznego pragnienia, z pragnienia serca, a nie z nakazu zewnętrznego, z tradycji czy z polecenia przełożonych. Apostoł pisze, że ofiarność Koryntian będzie dowodem, że ich miłość jest szczera. Pomyślmy, i dzisiaj nasza postawa w dziedzinie ofiarności, gotowość dzielenia się, śpieszenia z pomocą innym, jest wyznacznikiem, na ile szczera i głęboka jest nasza chrześcijańska miłość. Czy Chrystus mieszkający w nas przekształcił nas, egoistów, tak mocno i trwale, że jesteśmy ofiarni, szczodrzy? W następnym 9 wierszu czytamy: dobrze wiecie, co zawdzięczacie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. On przecież jest tak bogaty, a dla was stał się nędzarzem, aby was przez swoją nędzę wzbogacić. Jeśli chcielibyśmy określić jakiś standard, jakiś wzór ofiarności chrześcijańskiej, to znajdujemy go właśnie tutaj. To sam Jezus Chrystus. Był tak bogaty, a stał się dla nas biednym. Opuścił miejsce wiecznej chwały i przyszedł na ziemię w ubóstwie, jako bezbronne dziecię. Wyobraźmy sobie, że to my mielibyśmy opuścić niebo, gdzie mieszkamy w cudownej harmonii z Bogiem Ojcem, i przychodzi nam narodzić się w stajence w Betlejem, prowadzić ubogie życie w Nazaret, tułać się po Galilei i Judei, a w końcu umrzeć na krzyżu, jak złoczyńca, poza murami Jerozolimy. I potem zostać złożonymi do mrocznego grobowca. Jezus Chrystus był bogaty, lecz stał się biednym dla ciebie i dla mnie. Stał się nędzarzem, aby nas przez swoją nędzę wzbogacić. Koryntianie podjęli pewne zobowiązanie co do ofiary przeznaczonej na pomoc dla ubogich braci w Jerozolimie. Dowiadujemy się o tym z następnych słów Pawła. Czytam od wiersza 10. Powiem wam, co o tym myślę. Będzie dla was korzystne, gdy wprowadzicie w czyn swoje postanowienie z ubiegłego roku. Dokończcie więc, co zaczęliście. Każdy według swoich możliwości, z tą samą szczerą chęcią, jaka towarzyszyła wam na początku. Koryntianie zobowiązali się do zebrania jakiejś sumy pieniędzy, którą postanowili dołączyć do składek innych wspólnot. Zobowiązanie to podjęli rok wcześniej i teraz Paweł zachęca ich, by się z tego wywiązali. Niektórzy ludzie twierdzą, że chrześcijanie nie powinni podejmować żadnych zobowiązań finansowych, że nie powinni się deklarować, że złożą na określony cel jakąś ustaloną kwotę. Wydaje się jednak, że nie ma podstaw, by tak twierdzić. Jest to przecież normalne, że planujemy wydatki na takie cele jak zapłacenie naszych rachunków, remont domu czy naprawa samochodu. Powinniśmy więc w naszych planach ująć także tak istotną sprawę jak ofiara na cele związane z naszym życiem wiary. Apostoł zachęca Koryntian, by tak uczynili, by dotrzymali swoich zobowiązań, które podjęli rok wcześniej, żeby nie okazało się, że co innego mówią, a co innego robią, że co innego jest na ich ustach, a co innego w rzeczywistości. Paweł podkreśla, że jego rada nie jest żadnym rozkazem czy nakazem. My również nie otrzymaliśmy, jako chrześcijanie, nakazu od Chrystusa, że powinniśmy się zobowiązywać do czegokolwiek. Ale jeśli się już dobrowolnie do czegoś zobowiązujemy, powinniśmy słowa dotrzymać i to nasze zobowiązanie wypełnić. Apostoł naucza: bo gdzie jest szczera chęć, tam liczy się ofiara z tego, co się ma, a nie z tego, czego się nie ma. Tu sformułowana jest ważna zasada. Każdy powinien składać ofiarę z tego, co ma, na miarę tego, co posiada. W czasach Starego Testamentu obowiązywała ofiara w wysokości 1/10 z tego wszystkiego, co się posiada. Dzisiaj, zgodnie ze słowami apostoła, każdy dobrowolnie, ze szczerej chęci, powinien ofiarowywać dla spraw Bożego Królestwa tyle, na ile go stać. Jeśli przechodzi przez okres powodzenia, obfitości, powinien chętnie składać obfite ofiary. Jeśli przechodzi trudności, nie jest sztywno zobowiązany do składania ofiar. nie ma składać ofiary z tego, czego nie posiada. Dalej apostoł pisze: nie w tym rzecz, by innym ulżyć, a was wpędzić w biedę, lecz by nastąpiło wyrównanie. W tej chwili wy macie więcej, dlatego możecie im ulżyć w biedzie. Gdy zaś oni będą mieli więcej, to wam ulżą w biedzie. Na tym polega wyrównanie. Wydaje się, że teraz wszystko jest już jasne. Wzajemna pomoc ludzi należących do Chrystusa jest pomocą opartą o zdrowe, sprawiedliwe zasady. Ten, kto ma w danej chwili więcej, z ochotą i szczerością serca pomaga tym, którzy przeżywają trudności. A gdy dla niego nastaną trudniejsze czasy, może liczyć na pomoc innych. Takie spojrzenie na sprawę ofiarności gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich członków ciała Chrystusa i zachowanie dobrych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, o wzajemną serdeczność, szczodrość i miłość.